Najważniejsze wiadomości mijającego dnia w Radiu Maryja. Zapraszam. Państwa azjatyckie są zainteresowane współpracą z Polską, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową, powiedziała w Pekinie premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w międzynarodowym forum poświęconym chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku, nawiązującej do historycznego jedwabnego szlaku. Premier podczas wizyty w Chinach rozmawiała o możliwości współpracy dotyczącej inwestycji turystyki, wymiany międzykulturowej czy współpracy uniwersytetów.
Dla Polski najważniejsze jest to, żeby przełożyć się ta współpraca na konkretne projekty prorozwojowe. Państwo wiecie doskonale, że mamy już połączenie z Chinami, mamy połączenie Łódź-Chengdu i chcielibyśmy, żeby te połączenia komunikacyjne były nadal rozbudowywane. Polska ma ambicje być swoistym hubem transportowym pomiędzy Azją a Europą i w ten sposób przedstawialiśmy naszą ofertę. Jesteśmy zainteresowani również budową centralnego portu komunikacyjnego, który również może spełniać taką rolę.
Premier Beata Szydło dodała, że Polska zgłosiła też inicjatywę szlaku bursztynowego, która jest realizacją połączeń komunikacyjnych w ramach forum pasa i szlaku. Prezes Rady Ministrów wskazała, że projektów, które będą realizowane w ramach tej inicjatywy, jest bardzo dużo. Teraz będą nad nimi pracowały poszczególne resorty. Prezydenci Polski i Łotwy deklarują wspólne stanowiska w sprawie bezpieczeństwa. Szef polskiego państwa Andrzej Duda podziękował także przywódcy Łotwy za wsparcie polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ i zapewnił, że Polska będzie reprezentować interesy całego regionu. W poniedziałek z wizytą w Warszawie przebywał prezydent Raimond Svejonis. Politycy rozmawiali m.in. o wypełnieniu postanowień szczytu NATO w Warszawie przed majowym szczytem sojuszu w Brukseli, a także tzw. Brexicie.
Współdziałamy ściśle, jeżeli chodzi o relacje polityki międzynarodowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach Unii Europejskiej. Mieliśmy przed momentem rozmowę w cztery oczy, mieliśmy też spotkanie naszych delegacji, omawialiśmy te tematy w relacjach pomiędzy Polską a Łotwą. Są najważniejsze, a te relacje to są z jednej strony relacje nasze dwustronne, ale z drugiej strony to są nasze relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, a w tych relacjach w ramach Unii Europejskiej to są także nasze relacje, jeżeli chodzi o Europę Środkową, jeżeli chodzi o tą przestrzeń pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem, Morzem Czarnym.
W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ, do której Polska aspiruje, wchodzi 15 państw, w tym 5 stałych członków: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostali wybierani są na 2-letnią kadencję po 5 państw każdego roku. Niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Według niego zawsze 5 miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 1 z Europy Wschodniej oraz 2 miejsca z Europy Zachodniej. Kandydaturę z naszego regionu zgłosiła również Bułgaria. Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu opowiada się za wprowadzeniem zasady dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednak nie wejdzie ona w życie przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi, poinformował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Polityk zaznaczył, że PiS nie odchodzi od tych planów, ale jedynie odkłada je na późniejszy termin. Decyzję partii prezes PiS-u uzasadnił konsultacjami z prezydentem Andrzejem Dudą i opinią Trybunału Konstytucyjnego.
Wobec stanowiska głowy państwa, do którego odnosimy się oczywiście z wielkim szacunkiem, i wobec przynajmniej niepewności co do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, nie należy w tej chwili tej sprawy stawiać w ten sposób, żeby tworzyć wrażenie, że chcemy uczynić coś, co być może niektórzy by traktowali jako złamanie pewnych reguł prawa. Nie rezygnujemy z tej wielkiej zmiany w trakcie tych wyborów samorządowych i to będzie nasze hasło, ale nie czynimy z tego czegoś, co jest przepisem prawnym, co powoduje pewnego rodzaju automatyzm. Ale reguła, że mają być 2 kadencje, zostanie z całą pewnością zachowana, tyle tylko, że wejdzie w życie dopiero po jakimś czasie.
Propozycję zmian w samorządowym prawie wyborczym lider PiS-u zapowiedział w marcu bieżącego roku. Zakładają one, że pełniący funkcje jednoosobowe i mający za sobą 2 kadencje nie mogliby dalej kandydować na te same stanowiska. Pomysł spotkał się jednak z krytyką części samorządowców i opozycji. Minister edukacji Anna Zalewska spotkała się w poniedziałek z rodzicami i przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Tematem rozmów były propozycje zmian w kształceniu uczniów niepełnosprawnych.
Uczniowie niepełnosprawni będą mieli dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb, zapewniła szefowa MEN Anna Zalewska. Minister zapowiedziała przygotowanie ustawy regulującej edukację dzieci niepełnosprawnych. Przepisy miałyby wejść w życie w 2019 roku. W ich opracowaniu mają brać udział rodzice i organizacje działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W ten sposób Anna Zalewska odniosła się do zarzutów opozycji. Twierdzi ona, że skierowane w kwietniu do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące nauczania indywidualnego wyklucza dzieci niepełnosprawne. Dzieci ze specjalnymi potrzebami są dla nas priorytetem. Dzisiejsze spotkanie miało za zadanie wskazać najpilniejsze problemy, podkreśliła minister Anna Zalewska.
By w 2019 zgodnie z naszą deklaracją po różnych pilotażowych programach zakończyć dyskusję bardzo dobrymi przepisami dedykowanymi dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Jednocześnie przypomnieliśmy rodzicom, że w prawie oświatowym bezwzględnie zapisaliśmy, że wszystkie pieniądze, czyli 6,5 miliarda dla dzieci ze specjalnymi potrzebami są pieniędzmi tylko i wyłącznie dedykowanymi właśnie na wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawiła propozycję czterech możliwych rozwiązań skierowanych do dzieci doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą.
I pierwszy obszar, który przedstawiliśmy, to jest skierowany do uczniów niepełnosprawnych, zdrowych, ale niepełnosprawnych. Drugi obszar to jest dla uczniów chorych, którzy nie mogą przychodzić do szkoły. Oprócz tego przygotowaliśmy takie obszary dla uczniów chorych, którzy mogą chodzić do szkoły oraz uczniów, którzy raz mogą, raz nie mogą chodzić do szkoły.
Resort edukacji zapewnia, że nowe przepisy będą elastyczne i pozwolą na komfortowe i jak najlepsze kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
W Warszawie w poniedziałek rozpoczęła się głodówka w obronie praw Polaków mieszkających w Niemczech. W domu Polonii na krakowskim Przedmieściu głodują obecnie dwie osoby, w tym znany mecenas Stefan Hambura. Tymczasem wiceszefowa Związku Polaków w Niemczech Anna Wawrzyszko wezwała mecenasa Stefana Hambura do zawieszenia protestu. Pozwólmy rządowi RP oraz stronie niemieckiej, jak i organizacjom polonijnym na spokojne przeprowadzenie rozpoczętych rozmów w trakcie zaplanowanych spotkań, apeluje wiceprzewodnicząca. Protestujący domagają się, by Polacy mieszkający w Niemczech otrzymali status mniejszości, mówi adwokat w rozmowie z naszą redakcją.
My tutaj apelujemy do rządu Republiki Federalnej Niemiec i do władz niemieckich, ażeby nie tolerował skutków rozporządzenia Hermanna Göringa z 1940 roku. Niemcy jako demokratyczne państwo prawa, myślę, że nie powinny iść w tym kierunku i na to sobie pozwolić, ażeby skutki rozporządzenia Hermanna Göringa nadal były tolerowane, a takim skutkiem właśnie jest brak statusu mniejszości polskiej w Niemczech.
Mecenas Stefan Hambura dodaje, że być może wkrótce do głodówki dołączą kolejne osoby. Polacy mieszkający w Niemczech od lat walczą o nadanie im statusu mniejszości narodowej. Niemieckie władze utrzymują, że Polacy nie spełniają kryteriów. Z kolei obywatele Niemiec posiadają status mniejszości w Polsce. Porozumienie zawodów medycznych zebrało blisko 240 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. W poniedziałek miały one trafić do marszałka Sejmu, poinformowali inicjatorzy akcji na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Projekt określa płace minimalne w odniesieniu do średniej krajowej dla poszczególnych grup zawodów medycznych zatrudnionych na umowy o pracę w państwowej ochronie zdrowia. To jakościowa zmiana w opiece zdrowotnej w naszym kraju, wskazuje dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Pracownik służby zdrowia to człowiek, który albo musi mieć bardzo wysokie kwalifikacje, to już prawie wszyscy są po wyższych studiach, albo wysokie kwalifikacje, a na pewno każdy, nawet ten nikomu nie ujmując sprzątający, musi mieć wysokie kwalifikacje moralne. Jeżeli nie będzie dobrych wynagrodzeń, to kto będzie szedł do tego zawodu? Kto będzie chciał pracować w tych szczególnych warunkach? Dlatego my wprowadzamy po prostu nową jakość. Chcemy, aby wynagrodzenia w opiece zdrowotnej były wynagrodzeniami dobrymi, aby każdy chciał pracować w zawodach medycznych, aby ludzie nie uciekali. A to się przekłada wprost na poziom opieki zdrowotnej.
Niedawno rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. W ocenie pracowników medycznych projekt przygotowany przez resort zdrowia niczego nie zmienia. W tym tygodniu do Parlamentu Europejskiego powraca dyskusja nad relokacją uchodźców z Grecji i Włoch. We wtorek z udziałem Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej odbędzie się debata nad rezolucją, która ma ponownie wezwać państwa unijne do przyjmowania migrantów. W czwartek zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, podkreśla, że Polska nie może się zgadzać na administracyjne rozsyłanie imigrantów po Europie.
Na narzucanie tej polityki imigracyjnej, która doprowadziła do wszystkich problemów, które migracja wygenerowała w społeczeństwach Europy Zachodniej. No to jest nasz podstawowy narodowy wybór. Rządy, które zawarły traktat lizboński, dający pewną podstawę do takiej presji, ponoszą straszną odpowiedzialność za nieodpowiedzialność swoich działań, za swój pseudorealizm, za który dzisiaj płacimy. Natomiast należy zdecydowanie powiedzieć nie. Naszym argumentem powinna być zarówno nasza suwerenność, jak i sposób, w jaki ją wykonujemy.
W 2015 roku został przyjęty program relokacji, w którym kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do przejęcia od Grecji i Włoch w ciągu 2 lat co najmniej 98 tysięcy uchodźców. Każdemu krajowi przypisano kwotę uchodźców, którzy mają zostać przyjęci. Do tej pory jednak relokowano około 15 tysięcy osób. Przedstawiciele rządu zapewniają, że Polska nie przyjmie migrantów przybywających obecnie w obozach we Włoszech i w Grecji. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zarzucił w poniedziałek syryjskiemu reżimowi przeprowadzanie masowych egzekucji, w których giną tysiące więźniów. Ich zwłoki mają być spalane w dużym krematorium niedaleko Damaszku, podała strona amerykańska, prezentując na dowód zdjęcia. Zdaniem Departamentu Stanu w więzieniu wojskowym w miejscowości Saitnaya pod Damaszkiem codziennie wieszanych jest około 50 więźniów. By ukryć skalę i dowody tych egzekucji, zwłoki więźniów są palone w krematorium, jakie powstało w jednym z więziennych budynków. Departament Stanu pokazał prasie odtajnione zdjęcia, twierdząc, że przedstawiają one przekształcone w krematorium zabudowania więzienne. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.